Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z kalendarzem nie dyskutujemy. Pierwszy czwartek w tym miesiącu splata się z Dniem Zadusznym. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, ale to być może, gdybyśmy mieli na to wpływ, ucieklibyśmy może od tego tematu, bo tak trochę dzisiaj jest taka tendencja. A to nas przynagla, żeby wziąć na warsztat tę ważną sprawę. Myślimy dziś o życiu, o śmierci, o zmarłych, o naszym umieraniu, dochodzeniu do tego wydarzenia, które jest tak istotne dla życia. Chcemy dziś powiedzieć też o czyśćcu. To ciągle temat nieodkryty, to ciągle słowo, które kryjąc w sobie wiele treści, no gdzieś nas może nawet momentami przeraża. A przecież czasem się mówi, że to jest jeden z piękniejszych wynalazków miłosiernego Boga. Chcemy przejść od razu do tego tematu. Cieszę się, że mamy gościa, który nam dziś przybliży ten temat, to zagadnienie i wpisze się właśnie w klimat tego wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych. Jest z nami pan Andrzej Wronka. Witamy bardzo serdecznie. Przyjeżdża do nas ze wschodu, można powiedzieć dalekiego, diecezja drohiczyńska. Już kiedyś podzielił się z nami tutaj podczas tych pierwszoczwartkowych spotkań swoimi kompetencjami. Jest absolwentem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Siedlcach, wieloletni prezes Stowarzyszenia Ruch Efata. Zajmuje się tak naprawdę obroną wiary katolickiej przed działalnością sekt, błędnych duchowości. Konferencjonista, uczestnik wielu sympozjów. No i właśnie, człowiek, który mówi tak, zupełnie niedawno zadałem panu Andrzejowi pytanie, czy by nie chciał przyjechać do świętego Józefa do Kalisza i nie powiedział nam właśnie o tym, co ujął w jednej ze swoich książek, Czyściec i pomoc duszom czyśćcowym. Powertował w kalendarzu i jest. Panie Andrzeju, witamy bardzo serdecznie w Kaliszu świętego Józefa. Zapraszamy do mikrofonu. Dziś nie miałbym śmiałości, żeby się wtrącać w to słowo. 20 kilka minut do Pana dyspozycji. Proszę nas zachwycić tajemnicą nieba, powiedzieć, że warto mieć jakąś relację do dusz czyśćcowych, powiedzieć nam o tym, co jest naszym zobowiązaniem, no i co z tego wynika. Czasem lubimy usłyszeć, że nam się to po prostu opłaca, modlić się za zmarłych, a chyba tak jest. Witam jeszcze raz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, bardzo dziękuję już na początku za to życzliwe zaproszenie i możliwość w tym wyjątkowym miejscu spotkania się i z wami, drodzy, którzy przy nie najlepszej aurze tutaj jesteście, podjęliście ten puntniczy trud, ale również spotkania się z tymi wszystkimi, którzy czy poprzez tę transmisję, czy potem w następnych miesiącach, czy latach, korzystając z archiwum, będą mogli zapoznać się z tymi treściami. Pochodzę z Węgrowa, nieduża miejscowość na wschodzie Polski, obecnie w diecezji drohiczyńskiej i rzeczywiście od wielu lat zajmuję się problemem zagrożeń naszej wiary, a w zasadzie uzasadniania jej prawdziwości, obroną przed tymi, którzy z różnych powodów są za burtą łodzi Piotrowej. Dziś w tym listopadowym czasie kilka myśli, kilka refleksji na tematy, które dla nas tutaj zgromadzonych w tej bazylice nie są przecież czymś nowym. Temat czyśćca, modlitwy za zmarłych myślę, że jest głęboko obecny nie tylko w listopadzie, ale w ciągu całego naszego życia, w ciągu wszystkich dni roku. Ale kochani, warto by w tym czasie niejako przypomnieć, czy podakcentować pewne rzeczy, które może w naszym zabieganiu gdzieś nam przez palce przechodzą i z wielu skarbów, które mamy w Kościele katolickim, może za rzadko korzystamy. Moi drodzy, wiemy, choć być może uciekamy myślą od tego pewnika, którym jest śmierć. Wiemy, że kiedyś przyjdzie taki moment, że będziemy musieli stoczyć z nią walkę i umrzemy. Czy człowiek wierzący, czy tak zwany człowiek niewierzący, tę myśl podejmuje. I człowiek wierzący chce na śmierć, na cmentarz, na trumnę spojrzeć przez pryzmat nadziei, która płynie z Bożego objawienia. Jest to temat, który nie powinien nas paraliżować. Temat śmierci, myśl o niej nie powinno nas zniechęcać do jakiegoś działania, siać jakiś defetyzm w naszej duszy, wręcz przeciwnie. Mówienie o czyśćcu, mówienie o śmierci powinno nas motywować do tego, by ten czas, który jeszcze tu na ziemi nam pozostał, przeżywać dobrze, przeżywać pięknie, przeżywać twórczo, przeżywać po Bożemu. I w tym duchu wychowywać to młode i najmłodsze pokolenie, nasze dzieci i nasze wnuki, by żyły odpowiedzialnie, by żyły mądrze, by żyły po Bożemu, bo kiedyś przyjdzie dzień rozliczenia z tego życia. I wiemy, że w przeciągu tysięcy lat w różnych kulturach, w różnych religiach, w różnych środowiskach człowiek próbował znaleźć odpowiedź, co się dzieje po śmierci. Jaki jest sens ludzkiego życia? Co się dzieje z tymi, którzy już zmarli? I w tym temacie również Boże objawienie zabiera głos. I mówi nam wiara święta. Święta dlatego, kochani, bo nie została wymyślona przez jakiegoś filozofa czy reformatora, ale ta nasza wiara katolicka została objawiona przez Pana Boga na przestrzeni wieków, a najpełniej w Jezusie Chrystusie. I tę wiarę z woli Chrystusa Kościół nam przekazuje z pokolenia na pokolenie, strzegąc i interpretując ten depozyt wiary. I mówi ona, że w momencie śmierci następuje sąd Boży szczegółowy, indywidualny. Nie mylmy z sądem ostatecznym na końcu czasów. W momencie śmierci stanę w całej prawdzie całego mego życia przed Panem Bogiem. Z tym wszystkim, co było dobre w tym życiu, piękne, Boże, ale kochani, również z tym, co było złe, grzeszne, szczególnie z tym grzechem, który w sakramencie spowiedzi świętej przed śmiercią, czy w wyjątkowych okolicznościach, w akcie żalu doskonałego z Bożą sprawiedliwością nie został rozliczony. I wynik tego sądu Bożego szczegółowego może być tylko trojaki. Albo niebo, albo czyściec, albo piekło. I mówiąc o rzeczywistości czyśćca, warto przypomnieć tutaj dwie sprawy. Przede wszystkim mówiąc o duszach czyśćcowych, mówimy o tych, którzy sami sobie pomóc nie mogą. Oni żyją nadzieją nieba, czekają na ten moment, by być w pełni, korzystać z tego w pełni zbawienia z Chrystusem w niebie, ale sami sobie nawet pół sekundy, nawet ćwierć sekundy cierpień czyśćcowych nie są w stanie skrócić. Kochani, druga rzeczywistość, my żyjący tu na ziemi, jako że tworzymy jeden Kościół Chrystusowy, ci na ziemi, ci co w czyśćcu i ci co w niebie, jedną Bożą rodzinę, możemy i powinniśmy iść im z pomocą. Jak pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym? Znów, z pewnością nie są to dla nas jakieś bardzo nowe rzeczy, ale nad niektóre chciałbym się troszeczkę więcej zatrzymać, bo we współczesnym czasie u współczesnego człowieka bardzo dużo tych darów, które mamy w duchowym skarbcu Kościoła katolickiego, te dary są jakoś tak niezauważone albo często traktowane po macoszemu. Otóż, kochani, dlaczego warto pomagać tym duszom czyśćcowym, korzystać z tych skarbów, które mamy w Kościele? Podkreślam to, z tych skarbów, które mamy w Kościele, bo bardzo często wiele osób, czy wiedzionych ciekawością próżną, czy może jakimś bólem żałoby, bo ktoś nagle zginął w wypadku, szuka tej relacji ze zmarłymi, ale na manowcach, idąc w błędy poprzez jakieś okultyzmy, tak zwane seanse wywoływania duchów, ezoterykę i tym podobnie. Kochani, jest to ścieżka, przed którą Pismo Święte bardzo mocno nas przestrzega. Chociażby w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. 18 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Więc nie na tej drodze szukamy jakiegoś kontaktu ze zmarłymi, ale poprzez właśnie ten duchowy, modlitewny aspekt. I moi drodzy, jeżeli modlimy się za zmarłych, to możemy być pewni, że ta modlitwa nie pozostanie daremna. Mało tego, że niesie im ulgę i pomoc, to jak wspomniałem, dusze w czyściu cierpiące same sobie pomóc nie mogą, ale nam nigdy nie pozostaną dłużne. Będą wstawiać się za nami, byśmy na tych krętych drogach życia, jak jeszcze nam tutaj zostały, nie pogubili się. Będą orędować za nami, czyli im częściej w ciągu roku modlę się za nich, w różny sposób idę im z pomocą, z ulgą, tym z każdym rokiem zaskarbiam sobie coraz większe grono orędowników. Modlitwa, post, jałmużna, trzy najprzedniejsze dobre uczynki, które wymieniamy w pacierzu. Kochani, choćby króciutka modlitwa w intencji zmarłych, bo mijam cmentarz tu w Kaliszu, a może gdzieś na jakimś kontynencie w odległym zakątku świata, gdzie z różnych powodów pracuję, mieszkam. Może mój cmentarz, który już tyle razy mijałem, przyzwyczaiłem się do jego widoku. Kochani, westchnąć, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Mogę nie wiedzieć, co to za cmentarz, kto tam pochowany, Pan Bóg wie. Kochani, słyszę w wiadomościach, w mediach, może jakieś doniesienie, kataklizm, wypadek, śmierć kogoś. I znów mieć tę wyobraźnię miłosierdzia. I chociażby w ciszy własnego serca westchnąć, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Patrzcie, drodzy, to dosłownie zajmie mi kilka, bo nawet chyba nie kilkanaście sekund czasu. A używając już takiego ziemskiego porównania, może ileś godzin cierpień czyśćcowych ta krótka, ale pobożna modlitwa jakiejś duszy czy jakimś duszom skróci. Modlitwa różańcowa. Myślę, że nam, Polakom, szczególnie po październiku, nie potrzeba mówić o potędze różańca. Wiele osób było na granicy, by właśnie u Matki Bożej poprzez tę modlitwę różańcową szukać wsparcia i obrony przed tym, co złe, przed tym, co nieboże. I moi drodzy, również tym różańcem wiele ulgi, wiele pomocy możemy sprowadzić z nieba do czyśćca. To może tylko taka refleksja, nieco gorzka, chyba na świecie od niejednego katolika, o potędze różańca niestety bardziej przekonany jest szatan, diabeł, przeciwnik naszego zbawienia. On doskonale wie, że kto chwyta za różaniec, jest w stanie z nieba na ziemię sprowadzić wodospad Bożej pomocy, Bożego błogosławieństwa do swego małżeństwa, rodziny, parafii, ojczyzny w przeróżnych problemach, które po ludzku zdawałoby się, że są nie do rozwiązania. Dlatego będzie robił wszystko, bym ja tego różańca nie odmawiał. Albo jeśli już, to jak najrzadziej go odmawiał. Albo jeszcze stał się jego narzędziem i dokuczał. Śmiał się z tych, którzy należą do kółek różańcowych czy do bractw różańcowych. Dlatego, kochani, również temu najmłodszemu pokoleniu przekazujmy tę wiarę. To był piękny, wzruszający widok. Miałem okazję być w Terespolu na tej modlitwie u granic, kiedy również dzieci, które były ze swoimi rodzicami, młodzi mężczyźni w dłoniach mieli różaniec. Nie wstydzili się tej modlitwy i to jest wielka nadzieja. Kochani, mówiąc o tej duchowej, modlitewnej rzeczywistości w kontekście pomocy duszom czyśćcowym, dochodzimy do największej, do najpotężniejszej z nich, jaką Jezus Chrystus zdeponował, pozostawił w swoim świętym Kościele. Tą największą rzeczywistością jest On sam w sprawowanej ofierze mszy świętej. Jest On sam w Eucharystii. Żadne inne nabożeństwo, jakie było i żadne inne nabożeństwo, jakie do końca świata w Kościele katolickim powstanie, nie dorówna potęgą sprawowanej mszy świętej. Dlaczego? Patrzmy, na przeróżnych nabożeństwach odprawianych czy w naszych świątyniach, w kapliczkach, czy chociażby w maju przy krzyżach przydrożnych, my modlimy się do Pana Boga, uwielbiamy Go, rozważamy treści naszej wiary. Ale tylko na mszy świętej, która za chwilę tutaj będzie sprawowana, to nie przede wszystkim my się modlimy, ale msza święta to przede wszystkim ta zbawcza, krzyżowa ofiara Chrystusa. To misterium zbawienia, które historycznie dokonało się około 2000 lat temu. Męka, śmierć, zmartwychwstanie. Na słowa kapłana, mocą Ducha Świętego jest niejako przeniesiona w czasie i tu na tym ołtarzu w Kaliszu i przez wieki na milionach ołtarzy świata uobecniana. I teraz patrzmy, gdy ja przychodzę do kapłana, by zamówić intencję mszy świętej. Przychodzi ten dzień, przychodzi ta godzina sprawowania mszy świętej, to również i tę moją intencję niejako Chrystus łączy ze swoją ofiarą, która jest zanoszona przed oblicze Boga Ojca z prośbą, by zbawienne skutki tej ofiary zechciał Pan Bóg również w tej intencji przyjąć. Dlatego, kochani, póki żyjemy, ceńmy sobie mszę świętą, ale jak refren tutaj powtarzam, bo wy tu jesteście, ale bardzo trudne zadanie, jak tą miłość do Chrystusa Eucharystycznego, do mszy świętej przekazać młodemu i najmłodszemu pokoleniu, by nie było u mnie w ciągu roku ani jednej niedzieli bez mszy świętej. I często będąc w różnych parafiach, na różnych spotkaniach, po prelekcji, po konferencji podchodzą rodzice czy dziadkowie: Panie Andrzeju, no dobrze Pan o tym mówi, ale jak przekonać tą moją pociechę? 3, 5, 7 godzin przed smartfonem, przed tabletem, tym paluszkiem jak dzięciołek puka, przed internetem, przed grami komputerowymi, nie ma problemu dla nich. A niedzielna msza święta, ile tam jest kręcenia, ile wywijania, ile trzeba tłumaczyć, ile trzeba prosić i tak dalej. Jak zaszczepić tą wiarę? I kochani, jest to bardzo trudne w dzisiejszym świecie, ale myślę, że jedno słowo, przykład, 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 przykład. Czy jestem daleko, wyjadę gdzieś na wakacje, sprawdzam w internecie, gdzie będę nocował w niedzielę, gdzie jest najbliższa katolicka msza święta. Nie chce się może. Może trudno, bo trzeba będzie 35 kilometrów dojechać, żeby być na tej mszy świętej. Ale dla mnie wiara to nie kwiatek do kożucha. To nie jest tylko jakiś dodateczek. To jest ta istota. Dlatego podejmuję troskę, by być na tej mszy świętej. Dzieci to od małego obserwują. Ten przykład pociąga. Kochani, modlitwa, post, jałmużna. Nie odkryję Ameryki, gdy powiem, że nasze życie, życie każdego człowieka, bez wyjątku jest, można powiedzieć, związane również z bólem, z krzyżem, z różnymi niedogodnościami. Mogą to być bóle fizyczne, ból głowy, brzucha, zęba, starość, kalectwo, niepełnosprawność, a mogą być to bóle psychiczne, bo kolejna nieprzespana noc przewlekła choroba dziecka, bo może ktoś podeptał moją miłość, bo może ktoś oczernił, a może, kochani, jakieś bóle duchowe, bo musiałem stanąć nad trumną bliskiej, kochanej osoby. A przecież chociażby w wypadkach komunikacyjnych czasem ginie kilka osób z jednej rodziny. Czy są słowa, które wypowiedzą ogrom bólu tej osoby, która przeżyła i nie nad trumną, a nad trumnami bliskich, kochanych osób musi stanąć? I nieraz w tak potężnym, potwornym doświadczeniu z serca człowieka wydziera się to pytanie rzucone Panu Bogu: Boże, dlaczego? Skoro mówili mi w Kościele, że jesteś miłością, miłosierdziem, dlaczego stoję nad trumnami moich bliskich, a pijak, który spowodował wypadek, żyje? I nieraz człowiek odchodzi od wiary, przestaje się modlić, ma tę pretensję do Pana Boga przez całe lata. Ale kochani, czy w czymś to mu pomaga? Czy w czymś udzieli mu to twórczej odpowiedzi, jeżeli ciągle tylko ten kwas w sercu będzie? Jeszcze trudniejsze życie. Ale teraz proszę, mówi nam nasza święta wiara w przykładzie Jezusa Chrystusa, w przykładzie Matki Bożej, która była wierna aż po krzyż, że cierpienie, że te łzy Twoje, te nieprzespane noce mogą stać się nie tylko piękną, ale również potężną modlitwą. Jeżeli Ty to cierpienie, nie, może nawet nie to jakieś wielkie, ale nawet różne obowiązki, niedogodności dnia codziennego, złączysz z krzyżem Chrystusa i poprosisz Pana Boga: Panie Boże, zechciej to przyjąć w tej czy w tej intencji, za tę czy za tę osobę zmarłą. Kochani, jak szybko Pan Bóg wysłuchuje tych, którzy modlą się do Niego swoim cierpieniem. Tym cierpieniem zmarłym możemy przynieść wiele ulgi, a my sami zyskujemy dodatkowe siły, że co prawda ja cierpię, tak, to kalectwo nie ustało, ale ja widzę sens cierpienia, ja widzę wartość cierpienia, ja dzięki temu mogę to bardzo twórczo zagospodarować. Modlitwa, post, jałmużna. Kochani, przyznam się, że przed wielu laty tak bardzo po ludzku zastanawiałem się, dlaczego Pismo Święte, dlaczego ojcowie Kościoła, katechizm Kościoła katolickiego tak wysoko ceni jałmużnę. No, modlitwa, sprawa duchowa, post, sprawa religijna, ale jałmużna, dlaczego aż tak wielką wartość? jeszcze bardziej po ludzku sobie myślałem, no w czym się ona różni od zapłacenia rachunku telefonicznego. Tu mnie coś kosztuje i tu mnie coś kosztuje. Rachunek telefoniczny ja zapłacić muszę. To jest wynik pewnej umowy. Ale jałmużna to jest mój dobrowolny dar serca. Ja za tę sumę sobie, swoim bliskim, mógłbym coś dobrego i naprawdę mądrego, pożytecznego kupić. Ale wiem, że my się bez tego obędziemy. Tam na misjach są bardziej głodujący, są bardziej potrzebujący. Tam w domach dziecka, w hospicjach, a może gdzieś po sąsiedzku jakaś bieda, jakaś krzywda się dzieje. I tak jak sytuacja życiowa mi pozwala, przychodzę z pomocą tym osobom. Ale mamy również jałmużnę składaną z myślą o zmarłych. Tu spotykając się z różnymi ludźmi innych wyznań, czasem słyszę zarzuty. Jak można dać zmarłemu jałmużnę? Przecież to sobie Kościół w średniowieczu wymyślił, żeby z ludzi ten grosz tylko wyciągnąć. To przecież nie położę pieniędzy na grobie, bo ktoś ukradnie, czy wiatr wywieje. Absurd. Kochani, jak niedorzeczne zarzuty. A wystarczy otworzyć Pismo Święte, drugą Księgę Machabejską, 12 rozdział i przeczytać, jak Juda Machabeusz za swoich poległych żołnierzy do świątyni jerozolimskiej posłał ogromną jałmużnę, aby byli uwolnieni od swoich grzechów. I nie Kościół sobie wymyślił, ale z objawienia Bożego i tę formę przejął troski o zmarłych. I patrzmy, kochani, czymże jest moja ofiara składana przy okazji zamawiania intencji mszy świętej? Czymże jest moja ofiara, którą składaliśmy przy okazji kartek wypominkowych? Jest to forma jałmużny. Znałem ich za życia, nie chcę o nich zapominać po śmierci. I modlimy się za tych, nie tylko z naszych rodzin, bliskich, ale tą modlitwą warto objąć również może naszych wychowawców, nauczycieli, którzy przed wielu laty przekazywali nam wiedzę, kapłanów, którzy przygotowywali nas do sakramentów świętych, może w trudnych czasach i ich udzielali. Tych, których ja skrzywdziłem, nie zdążyłem może przeprosić, nie zdążyłem tego wynagrodzić tu na ziemi, ale w tej formie, czy modlitwy wypominkowej, czy osobistej modlitwy za nich ofiarowanej pamiętam. Tych, którzy byli moimi dobrodziejami, a może pomagali moim rodzicom, gdy ja byłem małym brzdącem w moim wychowaniu. Od wielu lat może nie żyją, ale w ten sposób chcę o nich pamiętać i odwdzięczyć się i spłacić ten dług wdzięczności. Patrzcie, moi drodzy, ileż możliwości, jakież bogactwo. I jeszcze na koniec pozwólcie, że zatrzymam się chwilkę nad jedną niesamowitą rzeczywistością. To są odpusty, które możemy uzyskać w ciągu całego roku w Kościele. O odpustach słyszymy. Słyszymy przy różnych okazjach, że można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. A ja nad jednym z tych warunków chciałbym się zatrzymać nieco. Bo to nie jest pstryknięcie palcami sobie tak łatwo otrzymać odpust zupełny. A dar jest to niesamowity. Mówię warunkowo, jeżeli ktoś jest godny w tym dniu, o tej godzinie otrzymać ten odpust zupełny i ofiarowałby to za duszę w czyśćcu cierpiącą, to ta dusza w czyśćcu cierpiąca, kochani, otrzymawszy ten dar, można powiedzieć, dostępuje tego pełni zbawienia w niebie. I dzisiaj, i w ciągu tej oktawy, i w ciągu całego roku, jeżeli są setki milionów, czy około miliarda katolików, ale mówmy o setkach milionów tych świadomych, gdybyśmy mieli troskę za tych, którzy sami sobie pomóc nie mogą, ileż ulgi by tam spływało. Ale ten jeden najtrudniejszy warunek, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. To, kochani, nie chodzi o to, że ty jutro nie zgrzeszysz, ale chodzi o to, żeby w tym czasie, kiedy wzbudzasz pragnienie, kiedy pomodliliśmy się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, spełniliśmy inne warunki, mieć wewnętrzną, autentyczną, nie teoretycznie tylko deklarowaną, taką dyspozycję woli, zerwania z najlżejszym grzechem, przylgnięcia do Pana Boga, by otrzymać ten niesamowity dar odpustu zupełnego. Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, ale to czy jest w ogóle na ziemi człowiek, który ma aż tak doskonałą dyspozycję? Czy ja dzisiaj miałem taką dyspozycję? Czy był to odpust zupełny? Kochani, jest to pewna tajemnica. po śmierci zobaczymy, ale jestem przekonany, że im częściej w ciągu całego roku wzbudzam pragnienie, Panie Boże, chcę otrzymać ten odpust zupełny, ofiarować w tej czy w tej intencji, tym szybciej przyjdzie ten moment, że Pan Bóg uzna, że ta dyspozycja jest właściwa. Ale nawet jeśli ona jest jeszcze niedoskonała, to otrzymuje też piękny dar odpustu cząstkowego, który ileś ulgi może przynieść naszym braciom w czyściu cierpiącym. I jak mówi nam katechizm Kościoła katolickiego, nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz sprawia także, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. I kochani, chciałbym życzyć nam żyjącym tej wyobraźni miłosierdzia, która przekracza próg śmierci, która każe na trumnę, na cmentarz, na grób patrzeć z tą wielką nadzieją. A naszym bliskim zmarłym i wszystkim duszom w czyściu cierpiącym życzyć, by poprzez to nasze zaangażowanie, nie tylko w listopadzie, w ciągu całego roku, jak najszybciej mogli otrzymać tę pomoc i jak najszybciej, żeby mogli być z ukochanym Panem Bogiem w niebie.
Panie Andrzeju, sam Pan to powiedział, że Ameryki Pan nie odkrył. Rzeczy, o których może wiemy, powinniśmy często myśleć, ale wypowiedziane prosto, zwięzłym językiem i przez świecką osobę. To też ma znaczenie. Jest to słowo, ta konferencja szczególną dla nas katechezą i takim zaproszeniem. To, o czym Pan mówił, jest owiane tajemnicą, ale ona niedotknięta, jakby nie zagospodarowana przez nas, rodzi pewne zagrożenie, tak? Możemy, jeśli nie wejdziemy w tę przestrzeń modlitwy za zmarłych, odkrywania tajemnicy świętych, obcowania, to nagle szukamy czegoś innego. I zamiast tego, co dobre, pożyteczne, dotykamy spraw, które są zagrożeniem. Dwa zdania na ten temat.
To wspomniałem na początku, kochani, właśnie chodzi o to, żeby siebie i swoje pociechy zagospodarować w tej ortodoksyjnej myśli. I tak jak Sobór Florencki, później jeszcze Sobór Trydencki powtarzał naukę o czyśćcu z tym również dodatkiem, by nie szukać tam próżnych jakichś ciekawostek, sensacyjek, które mogą sprowadzić na manowce. Bo rzeczywiście temat śmierci jest tematem, który z jednej strony może nawet niektórych przeraża, ale i z drugiej strony, jak wspomniałem, człowieka każdego wieku pociąga, jak tam jest. I nieraz możemy wejść na te drogi magiczno-okultystyczne, które są ciekawe, wciągające, ba, przedstawia nam się to, że człowieku dzięki tej wierze ezoterycznej poznasz tajemnice, które zwykły człowiek nie ma. I człowiek tak pchany tym dążeniem, nawet nie spostrzeże się, jak wchodzi na drogę złego ducha i potem świadectwa księży egzorcystów, bardzo jasne, że zaczynało się od niewinnej, zdawałoby się, igraszki, a jakaś dyskoteka, zrobimy sobie wywoływanie duchów, potem gdzieś czytanie jakichś książek, gdzieś chodzenie na jakieś takie dziwne spotkania i stan duchowy coraz gorszy, aż do, w skrajnych wypadkach, do dręczenia, zniewolenia i opętania przez złego ducha. Stąd to ostrzeżenie Pisma Świętego, zresztą katechizm Kościoła katolickiego również ostrzega przed tymi okultystycznymi praktykami, jest bardzo, bardzo aktualne.
I w drugą stronę, kiedy dotyka się tych niebezpiecznych praktyk, taki trochę z uśmieszkiem wypowiedziany komentarz: to tylko zabawa. Wiemy, o czym myślimy. W ostatnich dniach mieliśmy tych komentarzy dużo, a trzeba mówić wyraźnie. To, co dobre i pożyteczne i piękne, co mamy do dyspozycji, bierzmy i do tego wychowujmy właśnie młode pokolenie, bo to rodzina jest tym miejscem, gdzie można odkryć piękno tej modlitwy za zmarłych, a to, co niebezpieczne, niech będzie wyraźnie nazwane, że jest niebezpieczne, zagraża nie tylko temu życiu tu na ziemi, ale temu, co ostatecznie opisane jest wiecznością.
Więc bardzo mocno przestrzegłbym przed używaniem, jak tutaj ksiądz słusznie wspomniał, przez wielu takiego argumentu, przecież to tylko zabawa, przecież to tylko gra, no nie przesadzajmy, to wszędzie złego ducha w kościele będziemy widzieli i tak dalej, i tak dalej. I nieraz ludzie po pedagogicznym przygotowaniu używają takich argumentów. Powiedzenie zabawa czy gra komputerowa dotyczy formy. Natomiast ja stawiam pytanie, jaka jest treść tej zabawy? Wiadomo, że dziecka chcę nauczyć prawd religijnych, to nie robię mu wykładu z chrystologii, mariologii, tak jak klerykom w seminarium. Do dziecka co trafi? Malowanka, wycinanka, rysunek, bo tam jest treść, tak? Ale to jest zewnętrzna forma. Natomiast jaka jest tam treść w tych zabawach proponowanych w niektórych szkołach czy w niektórych środowiskach? Do czego one się odwołują w tym okultyzmie magii? Więc dziś to jest zabawa, a jutro są bardzo realne problemy.
I tu trzeba dużo mądrości. O tę też będziemy się modlić. Pan Andrzej Wronka był naszym gościem. Dziękujemy za to
Bóg
słowo.
Zapłać.
Proste, zwięzłe i właśnie tak jak powiedziałem, przez świecką osobę wypowiedziane, bardzo przekonujące.